Dimensjoni kultury.
Dzień dobry, przed mikrofonem Magdalena Zbyrud-Wiśniewska. Witam w Regionach Kultury na antenie Radia Kraków Kultura. Dziś Państwa zabieram do Rapsztyna. Będziemy zwiedzać chatę Kocjana. Zapraszam.
Radio Kraków Kultura. Kto słucha, żyje podwójnie.
Dziś Państwa zapraszam do Rapsztyna. Będziemy zwiedzać chatę Kocjana, czyli dom rodzinny Antoniego Kocjana, wybitnego konstruktora szybowców. Opowie nam o chacie, a także o tej wybitnej postaci Grażyna Praszelik-Kocjan z Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Stoimy teraz przed chatą. Chata przeniesiona tutaj, bo to nie jest to miejsce, gdzie ona była oryginalnie.
Pierwotnie znajdowała się wtedy jeszcze we wsi Skalskie, które teraz jest dzielnicą Olkusza i została praktycznie rzecz biorąc rozebrana, szczegółowo opisana i ponownie złożona tu na tym miejscu niemal jak z klocków Lego zbudowana. Po dłuższym czasie, bo dopiero w 2014 roku i wtedy, kiedy była ponownie składana w tym miejscu, okazało się też, że części elementów nie można wykorzystać, ponieważ nie wytrzymałyby konstrukcyjnie. A zależało władzom miasta i nam wszystkim, żeby to była akurat ta chata i żeby była tu przeniesiona w takim kształcie właśnie z tego powodu, że był to rodzinny dom Antoniego Kocjana, wybitnego konstruktora szybowców, szefa wywiadu AK, to pierwsza rzecz. A drugi powód to taki właśnie, że jest to piękny przykład zabudowy drewnianej z terenu ziemi olkuskiej. Bo takie chaty oczywiście spotyka się jeszcze w terenie, kiedy się nawet jedzie główną drogą z Olkusza do Krakowa. Pojawiają się gdzieniegdzie takie chaty, ale większość z nich, ponieważ była zamieszkiwana, została stopniowo adaptowana do warunków współczesnych, a więc zmieniał się układ tych chat, były kryte sidingiem albo wyglądały inaczej. Natomiast tu z pietyzmem została zrekonstruowana ta oryginalna właśnie olkuska drewniana chata.
Wyjaśnijmy bardzo proszę, dlaczego tę chatę przeniesiono właśnie tutaj do Rapsztyna? No, jesteśmy u podnóża zamku Rapsztyn. Czy to właśnie to przeważyło, żeby chatę, dom rodzinny Antoniego Kocjana przenieść właśnie tutaj?
Szukano najpierw takiego miejsca w Olkuszu, żeby to się pięknie wkomponowało też w teren. Były takie pomysły, żeby przy Domu Kultury zlokalizować ją przy stawie albo gdzie indziej, a potem pojawiła się taka koncepcja, że mogłaby stanowić takie podegrodzie dla zamku i też takie zaplecze dla zamku. I biorąc pod uwagę ilość ludzi odwiedzających zamek Rapsztyn i fakt też, że jest to teren i działka należąca do gminy Olkusz, jak gdyby w tym momencie się zgrał i to procentuje do dnia dzisiejszego, dlatego że wielokrotnie ludzie, którzy odwiedzają zamek, przy okazji odwiedzają chatę Kocjana
i na odwrót, czyli ci, którzy zainteresowani są architekturą drewnianą i Kocjanem,
trafiają do zamku. Także to jest taka świetna symbioza.
XIX wiek, tak datowana jest ta chata. Kiedy konkretnie powstała i w jakich okolicznościach?
To jest tak, że tą chatę wybudował dziadek Antoniego Kocjana. Jest taka piękna inskrypcja na głównej belce, na tym stragarzu w domu z datowaniem 1860 rok, a więc data prawdopodobnie zakończenia budowy i na takich belkach jeszcze też, tak jak mówię, były inskrypcje, albo zazwyczaj były to albo cytaty z Pisma Świętego, albo odnoszenie się do świętego Floriana, który miał chronić przed pożarem. I tu ta inskrypcja jest właśnie taka z Pisma Świętego, a słowo stało się ciałem 1862. I taką piękną, starą polszczyzną napisane Andrzej Kocyjan, jeszcze pisane przez Y i Antonina, żona jego. To jest właśnie w tej izbie mieszkalnej, bo chata jest zbudowana w konstrukcji wieńcowej, właśnie na kamiennej podmurówce, nie była podpiwniczona, miała strych nieużytkowy, taki, gdzie na przykład suszono cebulę albo przechowywano ziarno, a ponieważ to było takie zamożniejsze gospodarstwo, to oprócz przelotowej sieni, właśnie tej izby mieszkalnej z komorą, są jeszcze dwa pomieszczenia, gdzie też była kolejna izba i była pierwotnie taka mała kuchnia. W wielu krakowskich chatach takich z przelotową sienią bywało tak, że zamiast izby mieszkał inwentarz, czyli był od razu chlewik. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarstwo Kocjanów, to jak powiedziałam, było trochę zamożniejsze i chata stanowiła pierwotnie część takiej zabudowy okołowej. To znaczy, że do chaty przylega chlewik, tu po lewej stronie był cały parkan, naprzeciw jeszcze była stodoła, tworząc właśnie taki okół, zamknięte podwórko.
Przejdźmy dookoła.
To też miało względy praktyczne, na przykład zimą taki okół i taka ścisła zabudowa ułatwiała całą obsługę taką gospodarską inwentarza, prawda? A teraz powiem tylko tyle, że chata i ten układ, wprawdzie bez okołu i bez parkanu, stanowi takie wdzięczne kulisy do różnego rodzaju właśnie działań, warsztatów. Bywają tu też takie inscenizacje, które organizuje między innymi Światowy Związek Żołnierzy AK i różne rzeczy fajne się dzieją i działają koła gospodyń. To właśnie ten chlewik, a to są drzwi z tej przelotowej sieni, którą widziałyśmy. Tam jeszcze jest piec chlebowy, który ma wspólny komin z takim piecem kuchennym. No i oczywiście znajdują się schody na ten strych. Są też drzwi właśnie z tej komory. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że spiżarni, gdzie były składane różne wiktuały, bywały też takie podręczne narzędzia. I z komory też można było bezpośrednio wychodzić na podwórko.
Antoni Kocjan przyszedł na świat na początku XX wieku.
W 1902 roku i później jak gdyby porwała go historia, bo był harcerzem, potem wziął udział też w wojnie bolszewickiej, kończył oczywiście gimnazjum w Olkuszu, a potem rozpoczął studia na Politechnice Warszawskiej, które przerwał ze względów trochę finansowych, potem się przeniósł do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ale pracował i był aktywny w sekcji lotniczej Politechniki właśnie warszawskiej. Tam współdziałał w warsztatach i potem zaczął tworzyć swoje pierwsze konstrukcje i był wybitnym konstruktorem. I to jest też takie niesamowite, że czasami dochodzi do takich sporów, bo szybownicy i ci od samolotów twierdzą właśnie, że był taki ważny dla szybownictwa, ale z drugiej strony historycy też podkreślają fakt właśnie, że to Antoni Kocjan jako członek tego zespołu, szef wywiadu lotniczego Armii Krajowej, rozpracowali właśnie i zdokumentowali broń V1 i V2, przesłali całą dokumentację do Londynu. Zresztą pomnik Antoniego Kocjana znajduje się przed Politechniką Warszawską właśnie z całym tym zespołem.
Stąd też mówi się o tym, bo szukając informacji na temat Antoniego Kocjana, najczęściej dwie rzeczy są podkreślane, czyli Pierwsza rzecz to liczba rekordów bitych przez jego konstrukcję, a druga rzecz to, że Antoni Kocjan był człowiekiem, który wygrał wojnę.
Jeżeli chodzi o broń V1 i V2, to wyraźnie zostało to podkreślone, że ponieważ rozpracowali akurat te pociski, zlokalizowali wtedy całą fabrykę broni, można było zbombardować Peenemünde. I ewidentnie dzięki temu trzeba było całą produkcję tej broni organizować na nowo. I w związku z tym została ona wykorzystana później, praktycznie rzecz biorąc, osiągnęła swoją sprawność przed całym atakiem na Normandię. Dopiero później zaczęła bombardować Londyn i miała tak ogromną siłę rażenia, budziła taką panikę, że praktycznie wymawiano wielu ludziom, że to była eksplozja jakichś instalacji gazowych, bo ona siała tak ogromne spustoszenie. I w związku z tym mówiono o tym, że gdyby była wcześniej użyta właśnie przed inwazją na Normandię, to nie wiadomo w ogóle, jakby się potoczyły losy II wojny światowej. Natomiast jeżeli chodzi o tę konstrukcję Antoniego Kocjana, to też trzeba mieć świadomość, że nakłada się kilka rzeczy, nie tylko te rekordy bite na konstrukcjach Antoniego Kocjana, ale i w ogóle te jego warsztaty na polach mokotowskich i te konstrukcje, które tam powstawały właśnie autorstwa Kocjana, mówi się, że one w ogóle wyprzedziły swoją epokę, dlatego że one jeszcze były produkowane w latach powojennych. Na przykład taka konstrukcja jak Orlik 1 i Orlik 2 to były rekordy olimpijskie, potem powstawały jeszcze motoszybowce Bąk, były Czajki, Wrony i to też jest takie ciekawe, bo on też współpracował i miał swój udział w tworzeniu takich szybowców RWD od nazwiska Rogalski, Wigura, Drzewiecki. I zwraca się uwagę na to, że inni konstruktorzy swoje konstrukcje nazywali od swojego imienia albo nazwiska. Natomiast Kocjan był tak niesamowicie skromną osobą, że on właśnie te swoje samoloty nazywał od imion owadów, ptaków, Czajki, Bąki, Wrony były, prawda, Orliki. I to w połączeniu z tym, że był wybitnym, niemal samoukiem. Kocjan też zawsze zwracał uwagę na to, że najlepsze konstrukcje są proste, przemyślane. Wtedy są perfekcyjne, więc on miał takie swoje teorie i pomysły. Był też takim, tak jak powiedziałam, skromnym, małomównym w towarzystwie człowiekiem, bardzo obserwującym przyrodę, a jednocześnie wszyscy podkreślają, że był niesamowicie dobry, bo to on był właścicielem właśnie tych, w którymś momencie tych warsztatów na polu mokotowskim, zatrudniał ludzi i też wszyscy wspominali, że jeżeli ktoś akurat był w potrzebie, coś się wydarzyło, to on sam, mimo że mu się nie przelewało, to wymyślał jakieś zapomogi, pożyczki, żeby pomóc ludziom. I tak też go wspominali więźniowie, współwięźniowie właśnie z Pawiaka, gdzie zginął w 1944 roku, 13 sierpnia właśnie. I też wspominali, że to się stało tak, że praktycznie pocieszał wszystkich wkoło, sam będąc ranny, cierpiąc i chorując, będąc w fatalnym stanie. I symptomatyczne też jest to, bo my mówimy tylko o tym, że był szefem wywiadu AK, ale on tak samo na tych polach mokotowskich, w tych warsztatach była jedna z największych drukarni, praktycznie pod nosem i pod przykrywką właśnie Kocjana. Tam też były konstruowane granaty i to jak gdyby spowodowało, że wtedy, kiedy dostał się do Pawiaka, udało się uwolnić po 10 miesiącach jego żonę, natomiast nie udało się w związku z tym uwolnić Kocjana, no i on wtedy zginął na Pawiaku. I symptomatyczne jest to poprzez te wspomnienia też, jaką był osobą sam Kocjan, jakiego kalibru był niesamowitym człowiekiem, to dzięki temu też powstało takie wydawnictwo jubileuszowe Pawiaka i jest zatytułowane Lepiej zginąć niż zdradzić i na okładce właśnie jest postać Antoniego Kocjana.
Antoni Kocjan, fascynująca postać. Dziś, przypomnę, w naszej audycji gościmy w chacie Kocjana. Chatą Kocjana opiekuje się Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu. Za moment zaprosimy Państwa już do środka.
Regiony kultury.
W regionach kultury gościmy dziś w chacie Kocjana. Jesteśmy w Rapsztynie koło Olkusza. Grażyna Praszelik-Kocjan nas oprowadza. Pani Grażyno, opowiedziała nam Pani, jak zbudowana jest ta chata, w jakich okolicznościach przyszedł na świat Antoni Kocjan, wybitny konstruktor szybowców. Wyjdziemy teraz do środka, opowiemy, co jest w tym, no niektórzy nazywają to mini skansenem.
Trzeba się pochylić oczywiście przy wejściu, przekroczyć próg. Bardzo często ludzie mówią, że drzwi w chatach były niskie i tak samo małe otwory okienne, że ludzie byli niscy. Ale to też wynikało jak gdyby
względy
z
praktyczne,
względów,
zdecydowanie.
A praktyczne właśnie były takie, że jeżeli były te konstrukcje wieńcowe chaty, to bardzo często te otwory, zarówno drzwiowe, jak i okienne, też były mniejsze, żeby nie osłabiać tej konstrukcji, to po pierwsze. A po drugie też, w tych chałupach było bardzo dobre zarządzanie ciepłem, to znaczy latem można odczuć, że jest tu wyraźnie chłodniej podczas upałów, a zimą często takie chałupy się jeszcze gaciło na zimę i dzięki temu, że te otwory okienne były małe i drzwi, to ciepło tak szybko nie uciekało, a życie w takich chatach koncentrowało się wokół pieca. Wokół pieca stały ławy, na których leżeli, wypoczywali ludzie. Bardzo często, wcześniej, kiedy też nie było stołów jeszcze, był taki okres, wykonywano różne prace przy piecu, a słynne też są zapiecki, pomieszczenia za piecem, gdzie się wygrzewali na przykład starsi ludzie, a nie tylko siedział kot Filemon z naszych dawnych bajek. I tu właśnie, tak jak wcześniej wspominałam, przy jednym przewodzie kominowym można wyraźnie zobaczyć, że tu mamy tą część do gotowania. Tu były, byśmy dzisiaj powiedzieli, że taki rodzaj piekarnika, gdzie można było podgrzewać różnego rodzaju potrawy, utrzymywały swoje ciepło i czekały na gospodarzy i innych domowników. Na piecu zazwyczaj też stał ogromny garnek z wodą, która zawsze była pod ręką. A z drugiej strony, tak jak mówiłam, piękny, zrekonstruowany piec chlebowy, gdzie rozpalano właśnie dużo jakiegoś drewna i kiedy było dużo żaru, to wtedy ten żar zgarniało się tu w ten otwór przy popielniku. Sprawdzało się kiedyś temperaturę, mimo że nie było termometrów. Niektóre gospodynie robiły tak, że rzucały ziarno, na przykład pszenicy albo jakieś inne zboże i patrzyły, w jakim tempie się wpali i wtedy mogły wkładać chleb. Miały też zrobione takie miotełki albo ze słomy, albo z czegoś i jeżeli temperatura była za wysoka i żeby chleb nie popękał na przykład, to skrapiały wodą, para obniżała temperaturę. Tu właśnie widać, tu jest krótki zapiecek, ale są zdokumentowane takie chaty z tego terenu, no szczególnie spod okolic Wolbromia, kiedy mówi się, że nawet 12 osób mogło się wylegiwać na takim zapiecku.
Trudno nam sobie to dziś wyobrazić. Pani Grażyno, obiekty, które są tutaj zgromadzone, to wystawa etnograficzna. Czy zachowało się jednak coś po rodzinie Kocjanów z wyposażenia?
Nie, niestety, dlatego że tak, dom Kocjanów generalnie też ucierpiał podczas wojny. Trafił w niego też jakiś pocisk, zapalił się, zniszczyła się część dachu i w tym momencie, kiedy on był jak gdyby demontowany i miał być przechowywany, to cała ta część tej komory była zapadnięta bez dachu, właśnie spróchniała i tego wyposażenia wewnętrznego już nie było. Natomiast na tej działce, gdzie był dom, mieszkała jeszcze siostrzenica Antoniego Kocjana, a sam dom razem z działką właśnie kupił taki pan Wypasek i to właśnie też dzięki współpracy z nim ten dom nie został zburzony i zniszczony, a właśnie zdemontowany. I tu widać wyraźnie właśnie, ile można było tych elementów jeszcze z tego starego domu wykorzystać. Wyraźnie odróżniają się te kolory belek. One były między belkami, to są belki sosnowe, między belkami były kładzione takie trociny, a z zewnątrz to była glina zazwyczaj z wapnem. Jak pani widzi, dom później miał nie tyle klepisko, ile właśnie drewnianą podłogę. Natomiast te sprzęty, które pani widzi, pochodzą z czasów Antoniego Kocjana i takie były tu na tym terenie używane, stąd je pokazujemy. Począwszy od czegoś takiego jak na przykład naczynia emaliowane, które były ze względu na olkuską emalię, fabrykę naczyń emaliowanych w Olkuszu były bardzo powszechne, więc widzi pani misy, wiadra, dzbanki różnego rodzaju, z których jeszcze do dnia dzisiejszego korzystają mieszkańcy. Widać różnego rodzaju urządzenia gospodarskie, mamy prasę do sera, jest oczywiście maselnica, w której wyrabiało się masło. Oddzielało się serwatkę i śmietanę. Tak samo są olkuskie kołowrotki, kądziel, mamy brony. Ciekawe też są wagi, oczywiście młynki. Na piecu można zobaczyć całą kolekcję ciekawych żelazek. Może nie ma ich dużo, ale są różnego typu, bo mamy takie ciekawe żelazko na węgle, to było żelazko z duszą bardzo często, a to po prostu było ogrzewane na piecu.
Tutaj mamy także przedstawione postaci w strojach ludowych.
Tak, to są stroje, pokazujemy paradne oczywiście, a nie takie codzienne stroje krakowskie, z tego powodu, że mimo iż zmieniała się przynależność ziemi olkuskiej, teraz mamy Olkusz oczywiście w województwie małopolskim, ale był czas, kiedy był w dawnym śląskim i podlegał pod Katowice, to jednak kulturowo Olkusz zawsze należał i pielęgnował kulturę krakowiaków zachodnich, prawda? Stąd pokazujemy stroje krakowskie, począwszy od butów, poprzez czapki. Jak widać, dziewczynka z wiankiem, kobieta już ma chustkę, tradycyjne korale, serdaki, pas, czyli wszystkie podstawowe rzeczy, z których wcześniej też Olkuszanie od święta paradnie korzystali. Tak samo zachowaliśmy w chacie tak zwany święty kąt. To chodzi o to, że w prawie każdej chacie oprócz obrazu nad oknem był taki kąt z Matką Boską, gdzie z okazji różnego rodzaju świąt wieszano kwiaty, zakładano za obraz, modlono się i to było też takie bardzo ważne miejsce w domu.
I niezwykle często za tymi świętymi obrazami chowano także kosztowności.
Tak, dokładnie, dlatego że to trzeba mieć świadomość, że te obrazy też miały różną konstrukcję. Ten akurat jest płaski, ale bywały też takie pudełkowe, prawda, gdzie były szersze ramy i te pudełka i były takie jakby skrzynki otwierane. No i można zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Przy stragarzu są zawieszone oczywiście pająki, które wykonały nasze gospodynie z Braciejówki, ale też w Zawadzie, też pod Olkuszem je się wykonywało ze słomy, z bibuły tradycyjnie. Potem właśnie robiono już kwiatki z materiału. Te są trochę pająki takie współcześniejsze, ale to był ten czas, kiedy w Polsce nie było, prawda, żadnych choinek, wieszano co najwyżej pod łaźniczki. A właśnie w niektórych chatach wykonywano te piękne konstrukcje, te piękne pająki ze słomy. No i oczywiście w którymś momencie łóżko z tradycyjnymi pierzynami, kapami, własnoręcznie wykonywanymi takimi dywanikami. No nie brakuje też w naszej chacie urządzeń do prania, czyli mamy balię, tarę do prania. Jest też typowa taka skrzynia wianna z różnego rodzaju skarbami. No i oczywiście muszą być różnego rodzaju zioła, suszone kwiaty i taką uroczą rzeczą też, którą są, pojawiają się w różnego rodzaju chatach i mieszkaniach, to są oczywiście makatki. To jest tak, że dawniej właśnie w dworkach szlacheckich wieszano różnego rodzaju kilimy, na których wieszano broń, herby skrzyżowane, ryngrafy. I to ta tradycja jak gdyby potem została przeniesiona też do domów mieszczańskich i właśnie wiejskich i pojawiały się takie makaty właśnie z różnego rodzaju powiedzeniami, sentencjami, choć pocałuj mnie dziewuszko i podaruj swe serduszko, albo dobra żona tym się chlubi, że gotuje co mąż lubi i tam inne takie śmieszne historie tych makatek trochę mamy.
Przejdźmy teraz do części poświęconej już bezpośrednio Antoniemu Kocjanowi. W tej części możemy się na moment zatrzymać i obejrzeć film.
15 września 1940 roku. Po kilku dniach trafił do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Skierowano go do pracy w Warszawie.
To tutaj dowiadujemy się wszystkiego na temat życia Antoniego Kocjana. Możemy także przeczytać o najciekawszych konstrukcjach, między innymi o bąku, a także o komarze.
Dokładnie. Są też rysunki właśnie techniczne z jego wykonane przez Antoniego Kocjana. To też taka ciekawa historia, dlatego że te rysunki techniczne podarował nam pan Jerzy Gruchalski, który właśnie zajmuje się rekonstrukcją i konstruuje właśnie szybowce w oparciu o tą dokumentację Kocjana. On sam otrzymał je od żony Antoniego Kocjana, która z domu nazywała się Zanussi. Poznał ją Antoni Kocjan, kiedy jeszcze jako student pracował na poczcie. Tak jak powiedziałam, on zginął w Pawiaku 13 sierpnia, został rozstrzelany. Natomiast po wielu zabiegach Jadwigę Kocjan udało się uwolnić i to ona właśnie panu Gruchalskiemu przekazała tą dokumentację, a on z kolei ją przekazał nam. I to są oryginalne właśnie, oprócz tej dokumentacji mamy jeszcze przez niego specjalnie zrobione części właśnie z Bąka, żeby się orientować mniej więcej, jaka to skala wielkości. Ale też pokazujemy tą tablicę, taka, która jest na Pawiaku, pokazujemy też tablicę i szkołę w Olkuszu poświęconą Kocjanowi. Tu widać właśnie ten obelisk przed Politechniką Warszawską. Słowem, to są takie ślady pamięci o Antonim Kocjanie rozsiane w różnych miejscach. Jest też tablica, która została naniesiona przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olkuszu. I też jest ciekawe to, że z Olkuszem są związane dwie osoby, bo rówieśnikiem Antoniego Kocjana, nie olkuszaninem, był wybitny projektant, designer XX wieku Władysław Wołkowski. I kiedy on dowiedział się w latach 70. o Antonim Kocjanie, to wtedy przygotował taki piękny szkic, taką konstrukcję mającą upamiętniać właśnie Antoniego Kocjana, którego osobiście nie poznał, ale już wtedy, kiedy Wołkowski sam tworzył swojego orła z Powstania Warszawskiego i inne rzeczy, to pragnął właśnie Antoniemu Kocjanowi oddać hołd.
Antoni Kocjan, wizjoner i marzyciel, to tak, chyba tak możemy go określić, prawda, tak, z perspektywy czasu. No i biorąc pod uwagę jego dorobek.
Taki zresztą został nakręcony film o Antonim Kocjanie, który jest prezentowany w takim dokumentalnym cyklu TVP Historia. Też było nagrywanych mnóstwo reportaży i też mieliśmy takie informacje, nie wiemy na jakim to jest etapie, że na podstawie częściowo scenariusza Normana Davisa ma powstać jakaś fabuła na temat Antoniego Kocjana, bo rzeczywiście to postać naprawdę wybitna.
Informacji o tej postaci oczywiście można szukać tutaj na ziemi olkuskiej. No i zapraszamy do tego, żeby się wybrać do chaty Kocjana, gdzie można poznać bliżej historię tego wybitnego człowieka. Oprowadzała nas dziś Grażyna Praszelik-Kocjan z Miejskiego Ośrodka Kultury w Olkuszu. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Ja się nazywam Magdalena Zbyrud-Wiśniewska i mówię do usłyszenia.